Czyta Reda Haddad.
Don Quixote, księga trzecia, rozdział 24. Ten, co przełożył ową wielką historię Cyda Hameta Benengeli, mówi, iż doszedłszy do kapitulum, w którym się zawiera opis przygody w jaskini Montesinos, znalazł na marginesie te słowa, własną ręką Hameta napisane. Nie mogę w to uwierzyć, aby walecznemu Don Quixotowi mogły się zdarzyć wszystkie te przytrafienia. Wszystkie inne przygody dotąd opisane są możliwe do podobieństwa. Ale ta w jaskini Montesinos nie ma żadnego dowodu rzetelności, bowiem obręby rozumu przechodzi. Nie można mniemać, aby Don Quixote, prawy i szczery szlachcic, rycerz tego wieku najszlachetniejszy, miał się kłamstwem kalać. Nawet gdyby go na męki wzięto, ugarstwa by z niego nie dobyto. Z drugiej strony zważam, że to zdarzenie ze wszelkimi okolicznościami tak gładko opowiedział, iż nie jest do wiary podobne, aby w tak krótkim czasie taką kupę bajend i bzdur miał wynaleźć. Jeśli ta przygoda nieprawdziwą się być wydaje, nie jest to moja wina. Przepisałem ją, nie roztrząsając zali, jest fałszywa czy też prawdziwa. Ty, czytelniku, który jesteś człowiekiem roztropnym, uczyń sąd do swej woli, gdyż ja tego uczynić nie mogę. Jednak pospolicie to zapewne mają, że Don Quixote na łożu śmierci będąc odwołał swoje słowa i rzekł, że całą tę przygodę zmyślił, bowiem zdało mu się, że przypada ona dobrze do tych przygód, co je w księgach rycerskich czytywał. Dalej, autor na ten kształt rzecz swoją prowadzi. Krewniak Bazylego niepomału się dziwował zarówno śmiałości Sancho Pansy, jak i cierpliwości jego pana, sądząc, że pociecha oglądania damy, chociaż zaczarowanej, ułagodziła umysł Don Quixota. Gdyby tak nie było, przymówki Sancha 100 plag na jego plecy by ściągnęły. Zdało mu się, że Giermek aż nadto był zuchwały wobec pana swego. Ja, panie Don Quixocie, rzecze krewniak, mam ten czas zużyty na podróż z wielmożnym panem za dobrze obrócony, bowiem cztery sobie przysporzyłem zyski. Pierwszy jest, że poznałem waszą miłość, co sobie za wielkie i osobne szczęście przypisuję. Drugie, że uznałem, co się zawiera w jaskini Montesinos, a także dowiedziałem się o przeistoczeniu Guadiany i jeziora Rudeiry, co będzie znacznym przyozdobieniem mego Owidiusza hiszpańskiego. Trzecie, iż powziąłem wiadomość o starożytności kart do grania, których używano już za czasów cesarza Karola, jak to wnosić można ze słów, które wyrzekł Durandarte w przytomności wielmożnego pana, gdy po długiej mowie Montesinosa ocknął się i rzekł: cierpliwości i zmieszajmy karty. Tego rzeczenia nie mógł się nauczyć, będąc zaczarowany, lecz w czasie, gdy się znajdował we Francji za panowania Karola Wielkiego. To odkrycie zda mi się wielce stosowne do innej księgi, którą pisze, przydatek do Wirgiliusza Polidora. W samej rzeczy mniemam, że zapomniał on w swym dziele namienić o wynalazku kart, co ja w mojej księdze do wiadomości podam. Jest to rzecz wielkiej wagi, zwłaszcza, że mogę dać zaświadczenie tak poważnego i prawdomównego człowieka, jak pan Durandarte. Czwartym zyskiem jest, że poznałem nieomylnie źródło rzeki Guadiany, dotąd całemu światu nieznane. Wielmożny pan ma rację, rzekł Don Quixote, ale jeśli otrzymasz pozwolenie podać księgi do druku, o czym prawdę mówiąc powątpiewam, chciałbym wiedzieć, komu je przypiszesz. Nie brak w Hiszpanii wielkich i znakomitych panów, którym przypisać je mogę, odparł krewniak. Nie jest ich tak wielu, rzeczy Don Quixote. Nie przeto, aby zasługiwać na takowe nie mieli, lecz że ich przyjmować nie chcą, aby nie być później przymuszonymi dawać nagrody za trud i grzeczność autorów. Znam po prawdzie jednego księcia, który sam jeden ze wszystkich innych stanąć może i zaletami swymi wady i braki innych pokryć. Z tą znaczną zaletą, że gdybym mu to powiedział, niechybnie wzbudziłbym zawiść w kilku wspaniałych sercach. Ale zostawmy to na drugi raz. Teraz zaś jedźmy szukać noclegu. Blisko stąd, rzekł krewniak Bazylego, znajduje się pustelnia pewnego starca, który dawniej, jak mówią, był żołnierzem. Jest to człowiek miłosierny, roztropny i prawy chrześcijanin. Obok pustelni własnym kosztem postawił domek, który chociaż mały, może kilku gości pomieścić. – A czy ten pustelnik ma przypadkiem kury? – zapytał Sancho. – Mało takich jest teraz – odparł Don Quixote. – Co by kur nie mieli? Dzisiejsi pustelnicy różnią się znacznie od tych, co na pustyniach Egiptu mieszkając okrywali się liśćmi palmowymi i żyli korzonkami. Nie wolno mniemać jednak, aby mówiąc dobrze o tamtych, chciał o tych źle się wyrażać. Pragnę jedno rzec, że pokuty naszego wieku nie mogą się równać z ostrymi umartwieniami wieków dawnych. Nie znaczy, aby przez to ci pokutnicy dobrzy i świątobliwi byli. Nie, przynajmniej ja ich mam za takich. Obłudnik utajony, który chce mieć pozorność człowieka cnotliwego, mniejsze czyni zgorszenie niż niecnota grzeszący jawnie. Tak rozmawiając, ujrzeli nagle idącego ku nim człowieka, który spieszno dążąc przynaglał kijem muła obładowanego dzidami i halabardami. Zbliżywszy się do nich, pokłonił im się i dalej pospieszał. Don Kichot zawołał – zatrzymaj się poczciwcze, gdyż mi się zdawa, że dążysz z wielką szybkością. Nie mogę się zastanowić, wielmożny panie – odparł tamten – bo ta broń, co ją wielmożny pan widzisz, jutro ma być użyta. Dlatego też rad nie rad pospieszam. Ostańcie z Bogiem. Jeśli zaś jesteście ciekawi, dla kogo oręż wiozę, wiedzcie, że dzisiejszą noc spędzę w karczmie, która blisko pustelni się znajduje. Jeśli tą samą drogą zdążacie, znajdziecie mnie tam, zaś ja opowiem rzeczy zadziwiające. Jeszcze raz, niech Bóg ostanie z wami! To rzekłszy, tak szybko muła pognał, że Don Kichot nie miał czasu zapytać się, co to były te rzeczy zadziwiające. Ale że był zawsze ciekaw rzeczy nowych, umyślił przeto nocować w karczmie, a nie w domku pustelnika, jak radził krewniak Bazylego. Dosiedli tedy wierzchowców i zdążali drogą, która wiodła prosto do karczmy. Stanęli tam, nim jeszcze noc zapadła. Krewniak rzekł, iż nieźle by było wstąpić do pustelni, aby się czegoś napić. Sancho, usłyszawszy to, poskoczył zaraz na ośle, a z nim udał się Don Kichot i przewodnik. Zły los Sanczy sprawił, że pustelnika nie było w domu, tylko jego zastępca. Zażądali najlepszego i najdroższego wina, ale tamten odparł, że jego pan nie trzyma u siebie wina. Jeżeli jednak życzą sobie wybornej wody źródlanej, da im jej dostatek, wielce ochotnie. Gdybym chciał wody, odparł Sancho, mógłbym ją zaczerpnąć z tych studni, co są koło drogi. O wesele Kamacza, o obfitości domu Don Diego! Ileż razy wasze wspomnienie do żałości mnie pobudzi. Wyjechali tedy z pustelni i nazad ku karczmie się obrócili. Po pewnym czasie ujrzeli na drodze jakiegoś młodzieńca. Szedł wolnym krokiem, przeto wkrótce złączyli się z nim. Otrok niósł na ramieniu szpadę, do której uczepione było zawiniątko. Miał w nim zapewne pludry, płaszcz okolisty i koszulę. Jego suknia była z pliszu, z podwójnymi rękawami, przetykana połyskującym atłasem, a koszula na wierzch wyrzucona. Pończochy były jedwabne, zaś trzewiki czworokątne, na wzór tych, które noszą dworzanie w Madrycie. Mógł mieć 18 albo 19 lat. Był to dzieciuk rześki i wesoły. Aby drogą się nie nudzić, śpiewał piosenki. Gdy się doń zbliżyli, kończył właśnie jedną, którą krewniak Bazylego zapamiętał. Potrzebą naglony w obce dąże strony, może wojny bogi los odmienią srogi. Don Kichot pierwszy do niego przemówił. Bardzo letko ubrany jesteście, panie Gładyszu. Dokąd to droga wiedzie, jeśli zapytać się wolno? Gorącość i ubóstwo są powodem, że tak ubrany chodzę. Idę teraz na wojnę, odparł dzieciuk. Jak to, przez ubóstwo? Zapytał Don Kichot. Mości panie, rzecze otrok. Mam tero w tłomoczku pludry aksamitne, które są towarzyszami tego kabatu. Gdy je w drodze zedrę, przybywszy do miasta, nie będę się mógł wydać przystojnie, a na inne mnie nie stać. To jest przyczyna, dla której idę tak ubrany, pragnąc chłodu zażyć. Mniemam, że na 12 mil stąd znajduje się chorągiew piechoty. Spodziewam się do niej zaciągnąć. Znajdę tam podwody zbywające, co mnie przewiozą aż na miejsce wsiadania na okręty, którym, jak mówią, jest Kartagena. Wolę mieć za pana króla i służyć mu na wojnie, niż wysługiwać się jakiemuś hołyszowi w mieście. A przysporzyliście sobie przynajmniej jakiegoś profitu? Zapytał krewniak Bazylego. Gdybym był służył jakiemuś grandowi Hiszpanii, albo u którego znamienitego pana ostawał, odparł młodzian, niechybnie miałbym dziś wszystkiego za dosyć, gdyż taka jest korzyść służby u wielkich panów, że z izby czeladnej wychodzi się na świat już jako kapitan albo chorąży dostatnio uposażony. Ale ja, nieborak, służyłem zawsze łowcom urzędów i próżniakom, bez żadnej profesji, którzy tak źle karmią swoich służących i takim skąpo płacą, że na krochmalnienie kołnierza trzeba połowę zasług wydać. Cud by był, gdyby pokojowy u takich panów mógł coś wskórać. Czy podobna, rzecze Don Kichot, abyś przez te lata, co się na służbie strawił, nie mógł sobie przynajmniej dobrej sukni wysłużyć? Dano mi tylko dwie, odparł Paź. A liści, jako odejmuje się strój duchowny temu, co opuszcza zakon, do którego przedtem należał, zwracając mu jego szatki świeckie, takoż i moi panowie, ukończywszy sprawę, co je u dworu mieli i powróciwszy do domu, odejmowali mi liberię, w której jeno się pokaz paradowałem.
Piękne to oszukaństwo, jak pewien Włoch powiada, odparł Don Kichot.
Powinniście jednak sobie to za wielkie szczęście poczytywać i żeście wyszli ze dwora takim zacnym zamysłem powodowani. Nie masz bowiem na świecie chwalebniejszej rzeczy i większy profit dającej, jak po pierwsze służyć Bogu, potem zaś swemu królowi, czyli panu naturalnemu, nade wszystko broni ćwiczeniem, które jeśli już większych bogactw nie przysparza, to przynajmniej nie mniejszą sławą niż pisma darzy, jaką to już nie raz i nie dwa namieniał. Aczkolwiek bowiem przy pomocy pism więcej majoratów utworzono niż przy pomocy oręża, jednakoż te, które orężowi początek swój zawdzięczają, prym dzierżą nad tymi, co dzięki pismom powstały, tak ich bowiem splendor otacza. Zatrzymajcie w pamięci waszej, co wam teraz powiem, gdyż będziecie mieli z tego pożytek i ulżenie w trudach waszych. Oddalajcie od imaginacji waszej wyobrażenia wszelkiej niepomyślności, które się wam zdarzyć mogą, bowiem najgorszym nieszczęściem jest śmierć. Jednakowoż, byleby tylko sławna była, najwyższym dobrem jest umrzeć. Zapytano pewnego dnia Juliusza Cezara, znakomitego cesarza Rzymian, jaka by śmierć była najlepsza. Odparł, że ta, o której się najmniej myśli. Śmierć najmniej spodziana i najszybciej następująca. Aczkolwiek odpowiedział jak poganin, prawdziwego Boga nie znający, jednakowoż miał rację, jeżeli chodzi o wyjęcie spod reguły przyrodzenia ludzkiego. Bowiem założywszy, że czy was zabiją w pierwszej potyczce, czy w pierwszej zamieszce kulą z armaty wystrzelaną, czy też was miną w powietrze wysadzą, do jednego wszystko się tu ściąga. Dosyć na tym, że się umiera i że komedia odegrana została. Terencjusz powiada, że żołnierz w bitwie poległy piękniejszy być się zdawa od żołnierza, który żywot swój ucieczką salwuje, i że dobry żołnierz tym większej zachwały sobie przysparza, im bardziej posłuszny jest swym kapitanom i tym, co dowództwo nad nim sprawują. Zważ przy tym, mój synu, że dla żołnierza lepiej jest proch wąchać, niźli pirzmo. Gdy was sędziwa starość zaskoczy na tym tak zacnej profesji sprawowaniu, gdybyście nawet nie mieli być ranami okryci, na jedną nogę chromać lub ręką nie władać, przecie was nie zdybie bez honoru, którego nawet bieda pomniejszyć nie może. Należy, abyście twardo w to uwierzyli, bowiem już zaczyna się wydawać ustawy o godziwym zaopatrzeniu dla starych i kalekich żołnierzy, co jest słuszne bardzo, nie trzeba bowiem, aby ich traktowano tak jak murzynów, którym wolność się zwraca, gdy są już starzy i do niczego niezdatni. Panowie, wyrzucając ich z domów pod pokrywką wolności, czynią ich niewolnikami głodu, któremu ujść mogą chyba tylko drogą śmierci. Na ten czas nic wam już więcej nie powiem. Chyba to jedno, abyście wsiedli na grzbiet mego konia i wraz ze mną do oberży się udali. Tam powieczerzamy wspólnie, jutro zaś wyruszycie w dalszą drogę, którą oby Bóg wam dobrą zdarzył, tak jak na to wasze zacne zamysły zasługują. Paź nie chciał wejść na grzbiet rumaka, zgodził się jednak na wspólną wieczerzę w oberży. Tymczasem Sancho Panza wyrzekł te słowa: niech Bóg mi będzie na pomocy. Zaliż to możliwe, aby człowiek, który podobne piękne rzeczy mówił jak te, które tu rzeczone zostały, mógł twierdzić, iż widział owe dziwactwa w jaskini Montesinos. Jednakoż jedźmy dalej i niech będzie jako chce. Zajechali do karczmy, gdy już słońce ku zachodowi się skłaniało. Sancho przekonał się, nie bez wielkiego ukontentowania, że pan jego wziął oberże za prawdziwy zajazd, nie zaś za zamek, jak to miał w obyczaju. Zaledwie przez próg przestąpili, gdy Don Kichot zapytał oberżystę o nowiny o człeku niosącym halabardy i lance. Karczmarz odparł, że człek ten znajduje się w stajni, gdzie swego muła oporządza. Krewniak Bazylego i Sancho tożsamo uczynili ze swymi bydlętami, przeznaczając dla Rosynanta najlepszy w tej stajni żłób i miejsce.
Czyta Reda Haddad.